dobry wieczór. Mówi Paryż Szeryf i minęła właśnie godzina 18 we wtorek 15 sierpnia. Witam Państwa Anna Bernhardt i czuwający w studiu technicznym Grażyna Chmurska i Matthias Taylor. Zapraszamy do wysłania naszej popołudniowej audycji, którą zaczniemy od najważniejszych wiadomości dnia w skrócie. Drugi dzień rozejmu w Libanie upływa dość spokojnie. Zachęcani przez Hezbollah, Libańczycy wracają do domów na południu Libanu pomimo apeli armii izraelskiej, by poczekać, aż wojska libańskie i oddziały ONZ-owskie zajmą pozycję na południu Libanu. Wzmożony ruch dyplomatyczny na Bliskim Wschodzie, główny temat rozmów, jak konkretnie wprowadzić w życie rezolucję Rady Bezpieczeństwa o zawieszeniu broni i jak pomóc w odbudowie Libanu. Teheran odrzucił po raz kolejny rezolucję ONZ-owską i zapowiedział kontynuowanie programu wzbogacania uranu. We francuskiej miejscowości Cambrai od dzisiaj główny plac nosi imię Jana Pawła II. Mówi Paryż RFI. To były najważniejsze wiadomości dnia w skrócie. Zanim przejdziemy do pełnego wydania dziennika, rzućmy okiem na program najbliższej godziny. Po wiadomościach przygotowanych z Sylwią Gibbs i Piotrem Kamińskim, który jest również autorem przeglądu prasy francuskiej, garść wieści europejskiej. Później w programie kolejny odcinek Pasaży Paryskich Krzysztofa Rutkowskiego o De Gaulle i Sowietach. Katarzyna Zawicka swój kwadrans jazzowy poświęciła festiwalowi w Alzacji, a na zakończenie programu magazyn Piotra Rosochowicza Douce France na temat Lourdes, gdzie dzisiaj jak co roku zebrało się tysiące pielgrzymów z okazji święta Wniebowzięcia Matki Boskiej. Przejdziemy zatem do pierwszego punktu programu pełnego wydania dziennika. Mówi Paryż RFI. Drugi dzień zawieszenia broni w Libanie upływa dosyć spokojnie. Obie strony w zasadzie przestrzegają zawartego rozejmu. Tylko na drogach ruch jest wzmożony. Libańczycy wracają do swych domów przez prowizoryczny most na rzece Litani prowadzący w stronę południa. Przeprawia się sznur ciężarówek i samochodów. Część uchodźców zmuszonych do ucieczki przed bombami izraelskimi nie ma jednak do czego wracać, ich domy legły w gruzach. Im to właśnie ku zaskoczeniu wszystkich, łącznie z rządem w Bejrucie, Hezbollah zaproponował pomoc w odbudowie domostw lub 20 tysięcy dolarów zaliczki dla tych, którzy chcą to sami zrobić, jak poinformował agencję AFP przedstawiciel szyickiej milicji. Premier Fawad Sinjora zapowiedział z kolei, że rodziny ofiar agresji izraelskiej dostaną pomoc finansową od państwa libańskiego. Młodzi ludzie ubrani w koszulki z wizerunkiem szefa Hezbollahu u wejścia do miejscowości Tyr rozdają słodycze wracającym, których wita napis: mały stateczek Liban zwyciężył Izrael. A z głośników słychać skandowane hasła: śmierć Izraelowi, śmierć Ameryce, czytamy w depesze AFP. Cahal tymczasem rozrzucał tego ranka ulotki z apelem do Libańczyków, by nie wracali w te regiony, zanim nie przybędzie tu armia libańska. Armia izraelska, częściowo wycofująca swe oddziały z południa Libanu, czeka na przybycie wojsk rządowych i oddziałów ONZ-owskich. Kiedy one i w jakim składzie przybędą? Na pytanie spróbuje odpowiedzieć Piotr Kamiński.
Do końca tygodnia armia libańska, wsparta przez błękitne hełmy, ma teoretycznie zająć sektor po sektorze region południowego Libanu. Niemniej jeden z jej dowódców precyzuje, iż nie ma żadnej konkretnej daty. Minister obrony Libanu, Eliasz Mur, zapewnił, że ta bezprecedensowa operacja przeprowadzona zostanie w ciągu najbliższych 5-6 dni, poczynając od rzeki Litani, po czym siły międzynarodowe staną pomiędzy armią libańską a Cahałem, który zacznie się wówczas wycofywać. Owe siły międzynarodowe mają liczyć 15 tysięcy ludzi. Tymczasem generał Alain Pellegrini, dowódca tymczasowych sił ONZ stacjonujących bezradnie w Libanie w liczbie 2000, oświadczył, że zgromadzenie takiej armii potrwa być może cały rok. Szef dyplomacji francuskiej Philippe Douste-Blazy już oświadczył, że Francja, która była niezwykle aktywna dyplomatycznie w okresie poprzedzającym rezolucję, wyśle swe oddziały do Libanu dopiero, gdy uzyska poważne gwarancje tyczące na przykład rozbrojenia Hezbollahu. Minister podkreślił, że Hezbollah przyjął przewidujące to przepisy rezolucji, choć jego przywódca Hassan Nasrallah oświadczył już wczoraj, że nie ma mowy o rozbrojeniu pośpiesznym i pod naciskiem. Tustoblasi przypomniał też władzom libańskim, że ustalenie warunków takiego rozbrojenia należy do nich. AFP pisze, że Francja za nic nie dopuści, by jej oddziały stanęły przed takim właśnie samobójczym zadaniem. Nie zapomniała bowiem jeszcze bejrutzkiego zamachu z 1983 roku, kiedy to zginęło jej 58 komandosów. Tego samego dnia w podobnym zamachu zginęło 241 Marines, a Waszyngton oskarżył o te zamachy wówczas właśnie Hezbollah. Waszyngton poinformował, że nie weźmie udziału w siłach międzynarodowych. Tymczasem, jak powiada cytowane przez agencję źródło dyplomatyczne, póki Francja nie zrobi pierwszego kroku, inni ani drgną.
Nie tylko wielki ruch panuje na drogach libańskich, wzmożony jest również ruch dyplomatyczny na i z Bliskiego Wschodu. Do Bejrutu pospieszył francuski minister spraw zagranicznych Philippe Dustoblasi, by rozmawiać na temat sił ONZ-owskich. Do Waszyngtonu pospieszyła izraelski minister spraw zagranicznych Cipi Livni, która najpierw spotyka się z Condoleezą Rice, a jutro ma rozmawiać z generalnym sekretarzem ONZ-u Kofi Annanem na temat wprowadzenia w życie rezolucji 1701, między innymi o tym i o sprawie uwolnienia porwanych przez Hezbollah żołnierzy izraelskich. Do Syrii miał pospieszyć szef dyplomacji niemieckiej Frank-Walter Steinmeier, ale odwołał swą wizytę po wystąpieniu prezydenta syryjskiego, który otwierając kongres dziennikarzy w Damaszku wychwalał Hezbollah i nazwał Izrael wrogiem. Do Bejrutu przybywają też specjaliści, by ocenić straty, jakie poniósł Liban w tym ostatnim konflikcie i przedyskutować, jak można pomóc w odbudowie. Unia Europejska chce zmobilizować wszystkie środki, aby umocnić państwo libańskie, powiedział w Bejrucie komisarz do spraw rozwoju i pomocy humanitarnej Louis Michel.
Komisarz Louis Michel zapowiedział podczas konferencji prasowej, że Unia Europejska pomoże rządowi Libanu umocnić swój autorytet i prawowitość. W nowoczesnym i demokratycznym państwie nie może istnieć ruch polityczny, który jest jednocześnie ruchem zbrojnym, powiedział Michel, nie nazywając po imieniu Hezbollahu. Na razie wysłannik Brukseli spotyka się w Libanie z pracownikami organizacji humanitarnych i odwiedza ośrodki dla uchodźców, aby ocenić doraźne potrzeby. Unia przeznaczyła na pilną pomoc dla Libanu 50 milionów euro i rozważa możliwość przyznania mu dodatkowych 10 milionów euro na odbudowę zdewastowanych stref. Komisarz Louis Michel wezwał do zniesienia przez Izrael blokady libańskich portów i lotnisk zgodnie z rezolucją 1701 Rady Bezpieczeństwa ONZ. Tak długo, jak długo trwa blokada, trudno będzie pomóc uciekinierom w powrocie do domów, uznał Michel. Jutro komisarz uda się do Tyru na południu Libanu, a w czwartek do Izraela, gdzie pojedzie do miejscowości, na które spadły rakiety wystrzelone przez Hezbollah.
Mówi Paryż RFI. Iran, który świętuje zwycięstwo Hezbollahu, ostrzegł ustami jednego z wysokich zwierzchników szyickich, że jeżeli Ameryka chce zaatakować Iran, to musi pamiętać o tym, że pociski irańskie mogą dotrzeć w samo serce Tel Awiwu. Teheran podkreślił jeszcze raz, że nie podporządkuje się rezolucji Rady Bezpieczeństwa i że nie zatrzyma swego programu wzbogacania uranu. W tekście przegłosowanej w końcu lipca rezolucji mowa była o tym, że jeżeli Iran nie zatrzyma programu do 31 sierpnia, czekają go sankcje międzynarodowe. Prezydent Ahmadinejad, odrzucając postanowienia rezolucji Rady Bezpieczeństwa, zapowiedział jednocześnie, że Iran da zgodnie z planem, czyli do 22 sierpnia, odpowiedź na propozycje, jakie 5 mocarstw złożyło Teheranowi w zamian za zatrzymanie programu wzbogacania uranu. Mówi Paryż RFI. Rok temu wycofały się wojska izraelskie z Gazy. Wobec wypadków w Libanie mało się mówi teraz o tym, co dzieje się w autonomii palestyńskiej pogrążonej w głębokim kryzysie. Po porwaniu w końcu czerwca tego roku przez zbrojne ramię Hamasu żołnierza izraelskiego, Cahal przeprowadził wiele ataków, w tym w Gazie, skąd wcześniej wycofano oddziały izraelskie. Od tego czasu w walkach zginęło już co najmniej 175 osób. Sytuacja gospodarcza jest katastrofalna. Po wyborze Hamasu międzynarodowa pomoc została wstrzymana w dużej mierze. Nadal nie zostały Nie został powołany palestyński rząd pojednania narodowego, w którym obok Hamasu, wyłonionego podczas wyborów, mieliby zasiadać członkowie Fatahu. Dzisiaj na ten temat rozmawiali prezydent Abbas i premier Haniyeh. Mówi Paryż RFI. 15 sierpnia to punkt kulminacyjny. 15 sierpnia to punkt kulminacyjny pielgrzymki do Lourdes. Tysiące osób uczestniczyło w mszy odprawianej z okazji święta wniebowzięcia Matki Boskiej. Z kolei do maleńkiej bretońskiej miejscowości Porcaro przybyło 20 tysięcy motocyklistów, by wziąć udział w odpuście odbywającym się tu od 28 lat. A wszystko pod bacznym okiem Madonny motocyklistów, która znajduje się w miejscowym kościółku. A w miejscowości Combre na głównym placu odbyło się dzisiaj uroczyste nadanie imienia Jana Pawła II. Jest to pierwszy plac we Francji noszący imię polskiego papieża. W uroczystościach uczestniczył Grzegorz Dobiecki.
Dzień wybrano nieprzypadkowo. Ceremonię odsłonięcia tablicy z podobizną Jana Pawła II poprzedziła maryjna procesja, a potem, jak co roku 15 sierpnia, rozpoczął się w Combre wielki festyn ludowy. Atmosfera była rzeczywiście świąteczna, przestało nawet padać, a w trakcie ceremonii przed Bazyliką Matki Boskiej Łaskawej, patronki miasta, podkreślano wielokrotnie, że lokalni radni podjęli decyzję o nadaniu centralnemu placowi imienia zmarłego papieża jednogłośnie. Arcybiskup Combre, François Garnier, nazwał to cudem. To nie cud, ani nawet przykład, jaki mielibyśmy dawać innym francuskim miastom. To była dla nas oczywistość, powiedział mi maire Combre, François-Xavier Villain. Oby więcej takich oczywistości. Przypomnijmy, że również Paryż będzie miał plac Jana Pawła II i to nie w byle jakim miejscu, bo przed katedrą Notre-Dame. Stołeczną ceremonię zaplanowano na 3 września, ale poprzedziły ją burzliwe i chwilami żenujące debaty w łonie władz miasta, które podsycała przede wszystkim tak zwana lewica laicka. Jej przedstawiciele użyli m.in. argumentu, że miejsce publiczne nie może być utożsamiane z kultem katolickim, a Jan Paweł II to pseudonim niejakiego Karola Wojtyły. Nic takiego nie miało miejsca w Radzie Miejskiej Combre, w której przecież także zasiada cała galeria polityków z podróżnych znaków. Przeważyło tam przeświadczenie, że posłanie Jana Pawła II wykracza bardzo daleko, poza jedynie kręgi katolików czy nawet chrześcijan i jest jak najbardziej do pogodzenia z zasadami laickiej republiki. Na tablicy umieszczonej przy wejściu do bazyliki wyryto w marmurze dwa cytaty. Pierwszy, apel nowego patrona placu, sławi prawdziwą wolność. Drugi cytat, fragment psalmu, przywołuje miłość i prawdę, sprawiedliwość i pokój. To są słowa warte wyrycia nie tylko w kamieniu, ale i w sercach, bo przemawiają przecież nie tylko do wierzących. Podobne posłanie Jana Pawła II odrodziło kiedyś Polaków, powiedział mi proboszcz parafii Matki Boskiej Łaskawej, Denis Lecomte, bez którego zapału nie doszłoby zapewne do tej uroczystości. Jego zdaniem obecny renesans wiary, jaki można obserwować we Francji, niejako powtórne wychodzenie chrześcijan z katakumb, to właśnie efekt pontyfikatu papieża Polaka i jego tak wielu wizyt we Francji. Z Combre, Grzegorz Dobiecki.
Mówi Paryż RFI. Dzisiaj jest dzień świąteczny. We Francji nie odpoczywają jednak strażacy. Trzech z nich zginęło w wypadku drogowym na południu Francji, gdy spieszyli, by gasić pożary. Sylwia Gibbs.
Wóz strażacki spadł do głębokiego wąwozu z górskiej drogi 15 kilometrów od miejscowości Ramatuelle na południu Francji, niedaleko modnego kąpieliska Saint-Tropez. Przez całą noc straż pożarna walczyła z pożarem, który wybuchł w poniedziałek po południu na skraju nadmorskiej ścieżki. Opanowano go dopiero we wtorek o 8 rano. Wypadek miał miejsce, kiedy strażacy wracali do koszar. Trzech zginęło, czwarty został dość ciężko ranny. Minister spraw wewnętrznych Nicolas Sarkozy złożył kondolencje rodzinom zabitych i hołd strażakom ochotnikom. Według pierwszych oszacowań ogień strawił 56 hektarów sosnowych lasów i spowodował znaczne szkody wśród fauny i flory. 4000 osób ewakuowano z domów. O tej porze roku półwysep Saint-Tropez jest przeludniony i gęsty dym na niebie wzbudził panikę. Wśród ewakuowanych było wiele znanych osobistości posiadających wille na rywierze. Wieczorem wszyscy jednak wrócili do domów nietkniętych przez ogień. Przyczyn pożaru dotąd nie ustalono.
Mówi Paryż RFI, to były wiadomości. Pora teraz na przegląd prasy francuskiej, przygotowany dzisiaj przez Piotra Kamińskiego.
W biurach poborowych do sił rozjemczych w Libanie nie ma tłoku, pisze Christine Fauvé-Missia w Le Figaro. Aby uniknąć błędów, tempo ich rozmieszczenia ma kluczowe znaczenie, podkreślał wczoraj z mocą Alvaro de Soto, specjalny wysłannik ONZ. Wszyscy doskonale sobie z tego zdają sprawę, nikomu jednak nie śpieszno podejmować jakichś zobowiązań. Paryż, Rzym, Madryt, Berlin, Ankara, wszyscy domagają się wyjaśnień tyczących mandatu owych sił, które mają wzmocnić stacjonujące w Libanie oddziały Finulu. Rzecznik paryskiego MSZ-u żądał wczoraj od sekretariatu ONZ sprecyzowania charakteru operacji, uzależniając od tego dalsze decyzje. Włochy, które jeszcze w niedzielę zgłosiły gotowość wysłania do Libanu 3000 żołnierzy, wystąpiły o takie same szczegóły. A w rozmowie z Georgem Bushem Romano Prodi podkreślał, że choć jego kraj gotów jest włączyć się w tę operację w sposób znaczący, konieczny jest mu jasny i jednoznaczny mandat. Koalicja rządowa w Niemczech jest podzielona. Przed końcem tygodnia nie zostanie podjęta żadna decyzja. Rzecznik rządu oświadczył, iż rząd będzie dyskutować, ale nie podejmie przedwcześnie żadnych wiążących decyzji. Ministrowie z szeregów CDU, szef spraw wewnętrznych Wolfgang Schäuble i minister obrony Franz Josef Jung nie chcą odmówić wysłania do Libanu kontyngentu żołnierzy niemieckich, podobnie jak SPD. Natomiast przewodniczący bawarskiej CSU Edmund Stoiber nie ukrywa swego ostrego sprzeciwu wobec obecności sił niemieckich na Bliskim Wschodzie ze względu na niemiecką przeszłość. Turcja oczekuje nowej rezolucji Rady Bezpieczeństwa, która wyjaśniłaby warunki rozmieszczenia przewidzianych 15 tysięcy żołnierzy. Już teraz grupa intelektualistów tureckich wzywa rząd i parlament, by w ogóle tego nie robiły ze względu na niedopuszczalną brutalność, jakiej ich zdaniem Izrael i Stany Zjednoczone dopuściły się w Libanie. Nikt nie ma ochoty działać szybko już, choćby z poszanowania dla wewnętrznej narodowej debaty, pisze Le Figaro. Hiszpania na przykład gotowa jest przyłożyć się do całej sprawy, wysyłając 700 żołnierzy. Szef rządu José Luis Zapatero podejmie najpierw konsultacje z partiami politycznymi, by zyskać powszechną zgodę na ową misję, która musi uprzednio zostać zatwierdzona przez parlament, czytamy w dzienniku. Inaczej mówiąc, wszystko odbywa się po staremu, jakby żadnej z owych stolic nawet do głowy nie przyszło przez cały miesiąc, że dojdzie do zawieszenia broni, że Izrael się na nie zgodzi i że trzeba będzie po tygodniach wielkodusznej gestykulacji przejść do konkretów, to jest spakować chłopaków i wysłać ich pod obstrzał Hezbollahu. Ciekawe, czy przynajmniej ktoś pomyślał, żeby zadzwonić do pana Yasushi Akashi, niezapomnianego geniusza wojskowych operacji ONZ w Bośni. Bez niego przecież obejść się nie sposób. Tymczasem Izraelczycy zastanawiają się, czy przypadkiem ewakuacja Libanu i Gazy nie okazała się nieskuteczna, pisze w komentarzu redakcyjnym Le Monde. Po kilku tygodniach krwawej wojny w Libanie okazuje się, że front palestyński nie jest ani trochę mniej krwawy, a terytorium Izraela nadal ostrzeliwane jest rakietami, jakie Palestyńczycy produkują w tajnych zbrojowniach. W Jerozolimie powiadają, że obiecywano Izraelowi pokój za terytoria, tymczasem terytoria oddał i ma za to wojnę. Czy oznacza to, że należy postawić samą zasadę pod znakiem zapytania? Zastanawia się Le Monde. Ledwo podpisano kruche zawieszenie broni, a już zewsząd słychać cyniczne, a nie mówiłem. Szczególnie w szeregach Likudu. Nie jest to wszystko jednak takie proste. Ewakuacja Gazy nie przyniosła spodziewanych rezultatów, gdyż została przeprowadzona jednostronnie, bez negocjacji z Palestyńczykami. Sharon bronił wówczas tezy, że po stronie palestyńskiej nie ma rozmówców. To prawda, że autonomia palestyńska kierowana przez Fatah skompromitowała się nawet w oczach samych Palestyńczyków. Niemniej wygląda na to, że Izrael nigdy nie ma takich rozmówców, jakich sobie życzy. Jakby nie zauważył, że swymi ciosami nieustannie godził w autorytetowych władz. W Libanie sytuacja wygląda inaczej. Izrael nie ma z nim bowiem żadnego otwartego sporu. Przeciwnikiem jest mu tylko zbrojna partia libańska Hezbollah. Ewakuacja z 2000 roku była przedmiotem negocjacji wedle przepisów rezolucji ONZ, a Hezbollah nieustannie je gwałci. W pierwszym wypadku zatem konieczne jest wznowienie gruntownych negocjacji z Palestyńczykami. W drugim wypadku, pisze dziennik, trzeba wstrzymać wojnę i rozbroić Hezbollah. Sama ewakuacja nie jest jednak przedmiotem sporu, kończy Le Monde. Przy czym koledzy ze znakomitego dziennika zdają się nie dostrzegać utopijnego charakteru obu sugestii. Po pierwsze, jak sami przyznają w nawiasie, ze znakiem zapytania, rozmówcą po stronie palestyńskiej mógłby być koalicyjny rząd Fatah i Hamasu, którego nie ma i na na którego powstanie na razie nic nie wskazuje. Po drugie zaś Hezbollah wcale nie chce dać się rozbroić, zwłaszcza w atmosferze triumfu, jaki sobie aktualnie przypisuje, co oznacza, że aby go rozbroić, konieczne może się okazać nie wstrzymanie zgoła, lecz wznowienie wojny. Z obu cytowanych tekstów zieje fatalnym podejrzeniem, że w kwestii Bliskiego Wschodu pływamy w oparach pobożnych życzeń, a rzeczywistość sobie. Chwała Bogu przynajmniej, że jest jeszcze francuska lewica, przynajmniej można się pośmiać. Le Figaro pisze o wahaniach francuskiej partii komunistycznej w kwestii wystawienia w przyszłym roku kandydatury prezydenckiej. Na razie, pisze dziennik, partia tańczy walczyka krok do przodu, dwa kroki do tyłu i może się okazać, że będzie ostatnia w tym całym wyścigu. Decyzja ma zostać podjęta na Krajowym Konwencie 20 października. Na razie partia działa na rzecz jednolitej kandydatury antyliberalnej na wzór komitetów walczących z Konstytucją Europejską przed referendum. Pani pierwsza sekretarz Marie-Georges Buffet, która byłaby naturalną kandydatką partii, już oświadczyła, że to my oczywiście jesteśmy siłą działającą. Rzecz w tym, że inne siły radykalne wcale nie są tego zdania. Tym bardziej, że w poprzednich wyborach prezydenckich ich przedstawiciele pobili kandydata komunistycznego. Robert Hue zdobył niespełna 3,5%, Arlette Laguiller z Lutte Ouvrière prawie 6%, a Olivier Besancenot z Komunistycznej Ligi Rewolucyjnej 4,25%. Kandydat Ligi już oznajmił, że ustąpi, jeżeli wspólny kandydat zobowiąże się uroczyście, iż nie poprze polityki socjalistów. Komunistycznym ortodoksom to nawet odpowiada, tyle że jest to sprzeczne ze strategią sojuszu z socjalistami prowadzoną od prawie pół wieku, a to stanowi wielkie ryzyko. Sprecyzujmy. To dzięki socjalistom popierającym w drugiej turze ich kandydatów komuniści mają posłów w zgromadzeniu, a nawet grupę poselską, gdyż socjaliści obniżyli w tym celu próg liczbowy. Towarzyszka Buffet wielce się waha i może w końcu rozczarować wszystkich, pisze Le Figaro.
Mówi Paryż RFI. Co nowego w Europie? Na pytanie odpowiada dzisiaj Sylwia Gibbs.
Pierwsza wiadomość w dzisiejszej kronice europejskiej dotyczy konsulatu Francji w Moskwie. Według źródła dyplomatycznego trzech pracowników konsulatu brało pieniądze, w domyśle łapówki, za przyspieszenie procedury wizowej, która z powodu coraz większej ilości podań trwa od 2 do 3 tygodni. Za jej skrócenie skorumpowani funkcjonariusze wyznaczali stawki od 5 do 10 razy wyższe od normalnej, wynoszącej 60 euro. Konsulat zwolnił z pracy całą trójkę, wszczęto dochodzenie administracyjne według źródła dyplomatycznego w Moskwie. Rzecznik francuskiego MSZ-u powinien się wypowiedzieć na ten temat podczas środowego briefingu. Dodajmy, że na terenie ambasady Francji w Warszawie znaleziono podczas robót pocisk z okresu II wojny światowej. Został on wyniesiony przez saperów według rzeczniczki policji. Władze rumuńskie wszczęły dochodzenie w niejasnej sprawie rzekomej adopcji 11 dzieci w latach 1991-2001. W tym okresie około 20 tysięcy rumuńskich dzieci zostało adoptowanych przez cudzoziemców, często za drogie pieniądze. W roku 2001 Bukareszt położył kres międzynarodowym adopcjom w odpowiedzi na oskarżenie Unii Europejskiej o eksport dzieci. Obecnie Urząd do Spraw Adopcji postanowił ustalić los 40 adoptowanych. Przy tej okazji okazało się, że 11 znajduje się nadal w Rumunii. Nie wiemy, kto zastąpił te dzieci. Być może zostały one uprowadzone, a rodzice szukają ich nadal, powiedziała agencji France Presse przewodnicząca Urzędu do Spraw Adopcji Teodora Berci, która zgłosiła sprawę do prokuratora generalnego Rumunii. Na stronie internetowej Parlamentu Europejskiego można znaleźć informacje na temat Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego. Przysługuje ona wszystkim obywatelom krajów członkowskich Unii Europejskiej objętych oficjalnym systemem ubezpieczeń społecznych we własnym kraju. Może się przydać w okresie wakacyjnych podróży. Ułatwia dostęp do służb medycznych w innym kraju Unii Europejskiej. Leczenie i zwrot kosztów odbywa się według przepisów lokalnych. Europejska Karta Zdrowotna zastąpiła formularz E-111, który przestał obowiązywać od 1 stycznia 2006 roku. Kartę można zamawiać bezpośrednio w placówkach służby zdrowia kraju, z którego się pochodzi. Każdy kraj członkowski odpowiada za dystrybucję kart na własnym terytorium. A oto inny przykład podróży po krajach Unii Europejskiej. 10 sierpnia wyruszyła w trzecie tournée ciężarówka antydyskryminacyjna, której zadaniem jest promocja równości szans w dziedzinie zatrudnienia. Uczestnicy akcji wystąpią w różnych publicznych imprezach dotyczących zatrudnienia. Będą nakłaniali do zrozumienia trudności osób niepełnosprawnych w sposób raczej niebanalny. Na pokładzie ciężarówki znajdują się instalacje interaktywnego parku, w którym zwiedzający będą musieli pokonać na wózkach inwalidzkich przeszkody życia codziennego, takie jak schody czy zakręty. Ciężarówka dokona objazdu 22 miast w 13 krajach członkowskich Unii Europejskiej. Pierwszym etapem były Helsinki, stolica kraju sprawującego rotacyjną prezydencję nad Unią. 4 listopada antydyskryminacyjna ciężarówka będzie w Paryżu, a 21 listopada zakończy tournée w Walencji w Hiszpanii.
RFI.
RFI.
Radio Świata.
A Radio Mundial.
RFI. La Radio du Monde.
Kolejny punkt naszego programu to magazyn Krzysztofa Rutkowskiego, Pasaże paryskie. Posłuchajmy.
Oto trzecia część opowieści o związkach generała de Gaulle'a z Sowietami. Epizod w dziejach Francji i II wojny światowej ciekawy, choć mało znany. Jak twierdzi Thierry Walton, autor rewelacyjnej książki o stosunkach de Gaulle'a z Sowietami, generał de Gaulle nie napomknął ani słowem we wspomnieniach o projekcie przeniesienia swej kwatery głównej do Moskwy. Być może to był rodzaj prowokacji ze strony generała, jednak we wspomnieniach Jeana Catala, współpracownika de Gaulle'a, ten motyw powraca. W styczniu 1943 roku generał powiedział, że chce przenieść siedzibę Komitetu Narodowego do Moskwy. Trwała próba sił z Churchillem i Rooseveltem, którzy wymagali, by przywódca wolnych Francuzów przybył do Casablanki, by przepieczętować sojusz z aliantami zachodnimi. De Gaulle do Casablanki pojechał. Projekt przeprowadzki upadł. Stalin doskonale zdawał sobie sprawę z rozdarci ze słabości generała. Dlatego podróż de Gaulle'a do Moskwy w grudniu 1944 roku w celu podpisania traktatu francusko-sowieckiego miała szczególny charakter. Stalin wymagał od de Gaulle'a wyparcia się Polaków. Jak twierdzi Thierry Walton, de Gaulle nie napomknął ani słowem we wspomnieniach o projekcie przeniesienia swej kwatery głównej do Moskwy. Ale jednak, jak wspomnieliśmy przed chwilą, ten projekt był chyba jednak poważnie przez generała rozważany. Agenci sowieccy przygotowywali przed podróżą de Gaulle'a do Moskwy raport o stosunku generała do Polaków i w ogóle do generała Andersa. W szczególności oto jego fragmenty podaje za książką Thierry Waltona. Od pierwszych dni formowania francuskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego w Algierze polski rząd na emigracji posiadał własnego ambasadora, był nim Kajetan Moraski. W aparacie wywiadu golistowskiego znajduje się wielu Polaków. De Gaulle przyjmował wielokrotnie generała Andersa. Osobistym szefem gabinetu generała jest Gaston Palewski, Polak naturalizowany po I wojnie światowej. Następujący epizod ukazuje stosunek de Gaulle'a do kwestii polskiej. Kiedy podczas posiedzenia zgromadzenia konsultacyjnego w maju 1944 roku w Algierze deputowany komunistyczny Bont z pasją krytykował cenzurę francuską, która nie pozwoliła na publikację dokumentów demaskujących nikczemną rolę odgrywaną przez reakcyjną polską politykę oraz klikę w Londynie oraz postawę generała Andersa, który odmówił wysłania do walki polskiej dywizji w Związku Sowieckim, generał de Gaulle nie zawahał się stanąć w jego obronie, to znaczy w obronie generała Andersa, oświadczając, że oddziały dowodzone przez generała walczyły u boku francuskich żołnierzy we Włoszech. Stalin wiedział, że warunkiem podpisania sojuszu francusko-sowieckiego będzie cofnięcie poparcia generała de Gaulle'a dla legalnego polskiego rządu w Londynie i uznanie komunistycznej reprezentacji lubelskiej. Stalin wiedział też, że generał de Gaulle to zrobi. Stalin się nie pomylił.
Radio Świata. Paryski kwadrans jazzu. przed mikrofonem Katarzyna Zawicka.
Festiwal w Alzacji niestety właśnie się kończy, ale warto powiedzieć kilka słów o niektórych jego uczestnikach. Jego tematem był jazz i blues, a jazz przede wszystkim mający swe korzenie w muzyce cygańskiej. Festiwal odbywa się w miejscu szczególnym, bo na dziedzińcu zamku położonego w samym sercu Wielkiego Parku Naturalnego w Wogezach. Może na początek posłuchajmy muzyka o ugruntowanej już pozycji od lat grającego jazz manusz Birelli Lagren. Corrado Schmidt, który również wystąpił na festiwalu w Alzacji, to także jeden z bardziej znanych muzyków zafascynowanych twórczością mistrza, czyli Django Reinhardta. Urodził się w 1957 roku i już od najmłodszych lat był szkolony w muzyce przez ojca. Dzięki niemu również poznał wielkiego Django. Początkowo ćwiczył przede wszystkim technikę, a dorównanie mistrzowi to nie jest prosta sprawa. Potem jednak pisklę wyfrunęło z gniazda i zaczęło samo komponować. Warto tu na marginesie dodać, że podobnie jak Django, Dorado Schmidt przeżył wypadek, który mógł stać się przyczyną końca jego kariery. Właściwie mógł po prostu stać się przyczyną końca jego życia. W 1988 roku przez 11 dni pozostawał w stanie śpiączki po bardzo poważnym wypadku samochodowym. 2 lata trwała jego rekonwalescencja, ale potem udało mu się ponownie sformować trio utworzone w 1978 roku, w skład którego weszli Gino Reinhardt na kontrabasie i Honno Winterstein na gitarze rytmicznej. Trio gra szczęśliwie do 1997 roku, kiedy to wskutek długotrwałej choroby umiera Gino Reinhardt. Dorado Schmidt na chwilę wycofuje się z życia artystycznego, nie na długo jednak wkrótce powraca na scenę, gdzie od pewnego czasu towarzyszy mu syn Samson. A ja po tym długim wstępie proponuję Państwu wysłuchanie kompozycji Dorado Schmidta w wykonaniu tria, o którym przed chwilą mówiłam. Thank you. jeszcze jedna grupa, która wystąpiła na festiwalu w Alzacji. Kroczani Orkester to macedoński zespół, który wykonuje muzykę towarzyszącą ludziom w najważniejszych momentach życia. Cygańskie fanfary są nieodłączną częścią ślubów i pogrzebów. Nie jest to właściwie grupa jazzowa, ale festiwal gości również pokrewne muzyki, a cygańskich fanfar trzeba posłuchać koniecznie. Oto Kroczani Orkester.
Thank you.
ostatni punkt naszego programu. Sięgnęliśmy do archiwum naszej sekcji. Będzie to magazyn Piotra Rosochowicza o Lourdes. Posłuchajmy.
Douce France, cher pays de mon enfance, bercé de tendre insouciance, je t'ai gardé dans mon cœur.
Francja zaprasza do odwiedzenia swych regionów. Radio France International zaprasza do Francji. Muzyka, tradycje, osiągnięcia regionów i miast francuskich w różnych dziedzinach. Zapraszamy do Francji. Audycja w opracowaniu Piotra Rosochowicza.
Oui, je t'aime. Et je te donne ce poème. Oui, je t'aime. Dans la joie ou la douleur. Douce France, cher pays de mon enfance, bercé de tendre insouciance, je t'ai gardé dans mon cœur, je t'ai gardé dans mon cœur.
Według danych kościelnych Matka Boska w okresie od 11 lutego 1858 roku do 16 lipca tegoż roku aż 18 razy ukazała się w grocie w Lourdes świętej Bernadecie, wówczas zwykłej francuskiej dziewczynce Bernadecie Soubirous. Obecnie Lourdes jest miejscem pielgrzymek z całego świata, a w Europie, oprócz Częstochowy i Fatimy, jest bez wątpienia miejscem kultu najważniejszym. Według posiadanych danych do tego leżącego u podnóży Pirenejów małego miasteczka, liczącego sobie nieco ponad 20 tysięcy stałych mieszkańców, każdego roku przybywa około 5 milionów pielgrzymów z 5 kontynentów oraz przywożonych jest specjalnymi konwojami ponad 50 tysięcy obłożnie chorych. Proszę sobie wyobrazić, że Lourdes jest trzecim we Francji miastem pod względem ilości miejsc noclegowych i hoteli. Więcej jest ich jedynie w Paryżu i w Nicei. W roku 1876, nieopodal miejsca, w którym według nauk kościoła Bernadetcy ukazała się Matka Chrystusa, wybudowano świątynię, swoistego rodzaju popiętrową, gdzie codziennie odprawia się wiele mszy dla zdrowych pielgrzymów. Są też i msze dla obłożnie chorych, przywożonych na uroczystości na specjalnych łóżkach na kółkach. Wielkie wrażenie wywołuje codzienna, raczej cowieczorna procesja przy świecach. Muszę powiedzieć, że wyryła się ona w mojej pamięci chyba na zawsze, podobnie jak widok ludzi, którzy przyjeżdżają do Lourdes z całego świata z chorobami, które trudno sobie wyobrazić zwykłemu śmiertelnikowi. Do dziś pamiętam, jaki szok we mnie wywołał widok kobiety, której twarz przykryta była chustką, a pod którą zobaczyłem zwyrodniałe oblicze. I ona prawdopodobnie przybyła do Lourdes w nadziei na wyzdrowienie. Oprócz tych wrażeń, które na pewno wstrząsają człowiekiem, jeszcze jedna obserwacja, która mnie, wychowanego w Polsce w duchu nabożeństw majowych i cudownego ukazania się Matki Boskiej Bernadetce, wstrząsnęła do głębi. Finansowy i komercjalny, że się tak wyraża, aspekt całej sprawy. Przy tym miejscu świętym szczepiło się wielu handlarzy. Można zatem tam dostać na przykład Matkę Boską 10-centymetrowej wielkości, 20-centymetrowej, 40, a nawet półmetrową, wypełnioną ponoć wodą ze świętego źródła. Poza tym można zapalić świece i pomodlić się, a tak jest właściwie w całej Francji. Najbardziej jednak wzburzył mną fakt, że w chwili, gdy siedziałem w jednej z ławek kościelnych, radując się z faktu, że udało mi się przybyć do tego miejsca oddalnego od Polski o tysiące kilometrów, przez kościelne głośniki rozległ się głos, cytuję: prosimy wszystkich wiernych, znajdujących się obecnie w świątyni, o jej opuszczenie, gdyż najbliższą mszę świętą wykupili pielgrzymi z Włoch. Koniec cytatu. No cóż, pomyślałem sobie, pieniądz wkroczył i do tej dziedziny życia. Uroczysta msza święta, koncelebrowana, odprawiana jest na dziedzińcu przed Bazyliką Najświętszego Różańca, zawsze w obecności tłumów wiernych. W pierwszym rzędzie i bardzo często w formie krzyża ustawione są łoża z chorymi i odprawiający uroczystość księża czy biskupi komunię świętą rozdzielają przy tych właśnie łożach. Podczas wieczornych procesji niesione są święcona woda ze źródła, przedmiot tutejszego kultu oraz ogień w formie wspomnianych właśnie świec.
Seigneur s'est penché sur sa servante.
Piątego marca roku 1958 kardynał Roncalli, przyszły papież Jan XXIII, dokonał w Lourdes poświęcenia zupełnie wtedy nowej, umieszczonej pod ziemią bazyliki pod wezwaniem świętego Piusa X. Jest to największy we Francji kościół o powierzchni 12 tysięcy metrów kwadratowych, mogący jednocześnie przyjąć 25 tysięcy pielgrzymów. Autorami projektu architektonicznego tej bazyliki są Pierre Vagot, Pierre Pinsard i André Ladonnais. Bazylika Niepokalanego Poczęcia została ukończona w roku 1870, a wspomniana przed chwilą Bazylika Najświętszego Różańca w roku 1889. Otwarto ją jednak dla wiernych dopiero po poświęceniu w roku 1901. W Lourdes jest też 1,5-kilometrowa droga krzyżowa. Oprócz oczywiście sakralnego charakteru wizyty w Lourdes, nie można też zapomnieć o innych zabytkach miasteczka. Około 56 roku przed narodzeniem Chrystusa Rzymianie, zajmując Lourdes, założyli tam oppidum, czyli ufortyfikowane miejsce wypadów i obrony, w miejscu, w którym teraz wznosi się zamek. Przypuszcza się, że w 51 roku przed naszą erą, gdy Galia stanowiła część Imperium Rzymskiego, w Lourdes stacjonowały legiony Cezara, których zadaniem było prowadzenie nadzoru nad Pirenejami i obszarami do nich przyległymi. Świadczy o tym parę odkryć archeologicznych, takich jak pozostałości forteczne czy wyrzeźbiona w białym marmurze głowa kobieca z I wieku po narodzeniu Chrystusa, odkopana w rejonie obecnego zamku i odkrycie tam 11 grobowców. Według odkopanych archiwów zamek stanowił rezydencję rodziny hrabiowskiej Bigorre aż do końca XII wieku. Od tego czasu zamek przechodził z rąk do rąk, mieszkali tam Anglicy, król Nawary i król Francji. Podczas wojen religijnych w roku 1569 zamek ten dostał się w ręce szefa hugonotów Montgomery'ego. W roku 1605, po prawie 30-letniej dominacji króla Nawary, hrabstwo Bigorre zostało zjednoczone pod koroną francuską. I biorąc pod uwagę jego znakomite położenie strategiczne, ówczesny król Francji, Henryk IV, oddał je we władanie swemu kuzynowi, Henrykowi Albertowi, aż do roku 1668. W XVII wieku zamek zostaje przemianowany na więzienie. Obecnie w zamku tym mieści się Muzeum Pirenejskie, w którym znaleźć można wiele skarbów, zwłaszcza etnograficznych.
Dis-moi, bergerette, dis-moi, franchement, est ainsi gentillette, n'a tu point d'amant. Amundi ou pécaire, qu'avez-vous pensé? Jamais l'âme maire ne me la parla. Si ta mère ne t'en parle pas, mon cœur la bergère te le dit tout bas. Amundi ou pécaire, un appel loin de si, car si de mon adjoire, c'est la mort au matin. Tes paroles me blessent, tes mots mis à mort, regarde la bergère, bien mon triste sort. Ah, mon Dieu pécaire, si vous êtes malade, chez la petite caire, trouvera ce qui calme. Les remèdes de l'apothicaire pourraient me guérir, mais le tien, la bergère, saurait me rafraîchir.
Polskich słuchaczy informujemy też na zakończenie, że w Lourdes funkcjonuje Polski Dom Katolicki imienia Jana Pawła II, do którego można zwracać się o wszelkie potrzebne informacje.
Douce France, cher pays de mon enfance, bercé de tendre insouciance, je t'ai gardé dans mon cœur.
To audycja Radia France International.
Oui, je t'aime et je te donne ce poème. Oui, je t'aime dans la joie ou la douleur. Douce France, cher pays de mon enfance, bercé de tendre insouciance, je t'ai gardé dans mon cœur, je t'ai gardé dans mon cœur.